oczekujesz od Boga? Czy ono pragnie Jego obecności, całe serce? Co jest dzisiaj w twoim sercu? Artur pytał się, czy są jakieś przeżycia, świadectwa. Ja chciałbym przekazać pozdrowienia świeże, całkiem świeże z wczoraj czy z dzisiaj praktycznie z Wuppertalu, z naszego zaprzyjaźnionego zboru. Byliśmy tam wczoraj i mieliśmy dobry czas. Bóg działał. Weszliśmy późno, bardzo późno i nawet dopiero dzisiaj wyjechaliśmy. Ale to był bardzo dobry czas. Oni czekają na nas wszystkich, na was za 2 tygodnie, jak będzie koncert. Mówiłem pastorowi, że kto będzie mógł, to przyjedzie. Będą też goście z innych zborów, także może troszeczkę wcześniej trzeba by było. I na pewno będziemy mieli dobry czas tam. Też to będzie koncert, uwielbienie dla Pana. I to już musimy sami się zorganizować, jak to z kim pojedzie i kiedy. Ważne, żeby troszeczkę wcześniej być. Pozdrowienia mamy z głowy, czy jeszcze ktoś ma jakieś pozdrowienia, które chciał przekazać, które chciał powiedzieć? Czy nikt nigdzie nie wyjeżdżał? To, co dzisiaj chciałbym przeczytać, jest napisane w Ewangelii Jana, 15 rozdział. I to jest strona 1158 i 9, wydanie brytyjskie. Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 1 wersetu do 8. 1158. I czytamy tam tak. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Panie, pobłogosław to słowo, Panie, i spraw, aby dosięgło naszych serc i zostało w nas i wykonało właściwą pracę. Halleluja. Wiecie, to jest bardzo znany fragment. Już czytaliśmy wielokrotnie ten fragment i na pewno czytaliście też w domu ten fragment Bożego Słowa. Akurat Jan spisuje, ten Jan, który nie spisał żadnej przypowieści, spisał wszystkie świadectwa Jezusa o sobie. Kiedy Jezus mówi, ja jestem. Kiedy mówił, ja jestem dobrym pasterzem, to było takie proste, łatwe i przyjemne. Ale kiedy przychodził do jakichś abstrakcyjnych pojęć, ja jestem wodą żywą. To już troszeczkę trudniejsze. Albo tutaj mówi, ja jestem krzewem winnym. To nie jest to samo, co dobry pasterz, prawda? Bo pasterza może sobie każdy wyobrazić, i każdy wie, co ten dobry pasterz robi, i jak, i tak dalej. I owce możemy sobie wyobrazić. Ale kiedy człowiek, Bóg, porównuje się do wody żywej albo porównuje się do krzewu, no to pozostaje pytanie, cóż w tym krzewie było tak nadzwyczajnego, że akurat taki krzew wybrał? Jezus mówi w swoim głoszeniu o różnych drzewach. Drzewo figowe, drzewo gorczycy, inne drzewa wymienia. Ale akurat tutaj w tym świadectwie sam o sobie mówi, ja jestem krzewem winnym. A dlaczego akurat krzewem winnym? Wiecie, ta winna latorośl, ten krzew winny przyjmuje się już 3000 lat przed Chrystusem. Był znany przynajmniej w Jerycho, tam gdzie znaleźli jego ślady. 3000 lat przed Chrystusem, czyli 5000 lat temu już dobrze im szła ta uprawa tego krzewu winnego. Jezus wzrastał w tym otoczeniu i mówił o tym, co oni widzieli i co oni rozumieli. Pasterz, rybacy, krzew winny. U nas w Polsce to słowo, wiecie, drzewo oliwne to zobaczyłem pierwszy raz, jak pojechałem do Izraela. I dopiero zrozumiałem, że drzewo oliwne może 2000 lat istnieć i 3000, bo ten pień, który robi się już martwy, z tego pnia ciągle wypuszcza nowe pędy. I jeśli ktoś mówił, to jest drzewo oliwne w ogrodzie oliwnym, które pamięta Jezusa, to myślę sobie, jak 2000 lat, ale kiedy zobaczyłem te drzewa ogrodzone, bo żeby te ludzie nie brali tych liści, bo każdy chciał sobie wziąć listek na pamiątkę z Góry Oliwnej i widziałem te pnie tak stare i pomarszczone, ale jednak z tego starego pnia ciągle wyrastają nowe pędy. To sobie myślę, o Panie, w Polsce nigdy nie widziałem takiego drzewa. Wierzba płacząca, coś takiego, ale nie 2000 lat. A Jezus tutaj mówi o krzewie winnym, znanym bardzo dobrze u nich. Tak jak mówię, 3000 lat przed Nim, zanim On chodził po ziemi, już w Jerycho te krzewy rosły. Były znane, były uprawiane. Już wczoraj powiedziałem, że nie lubię takich kaznodziejów, którzy jak zaczynają coś mówić, to zawsze zaczynają od pierwszej strony Biblii. Tak, bo ktoś sobie mówi, ty teraz będzie jeździł po całej Biblii. Krzew winny to nie jest historia sprzed 3000 lat, ani sprzed 5000 lat, jeśli dobrze liczymy. Żydzi uważają, że w ogrodzie Eden krzew winny miał swoje ważne miejsce, ale nie jest wymieniony. Ale uważajcie dobrze. Później mamy historię Arka i Noe, tak? I nagle po potopie jest napisane, że Noe stał się rolnikiem i zasadził sobie winnicę. Ty, ale skąd on to wiedział? A skąd miał te nasiona? Jeżeli dobrze czytacie Biblię, to już na samym początku początków jest napisane, to jest Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Biblii, 9 rozdział 20. Nie musimy tego czytać, ale jeżeli ktoś by bardzo chciał sprawdzić, to jest strona 14. Macie już? Tak. No i tam nie wiadomo skąd czytamy 9 rozdział 20 werset. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Ej, to nie było 5000 lat temu. Może więcej. Noe pierwszy założył winnicę. Dobra, ale skąd on wiedział, że to trzeba założyć, skąd wziął te nasiona? Jak nic nie przetrwało, jest napisane. Są wymienione zwierzęta, które brał do arki. Nic nie jest napisane o jakichś nasionach. Nie jest napisane. Ale założył winnicę, czyli rozpoczął uprawę tego. Nie, że tam coś mu wyrosło i było, tylko po prostu zaczął hodować, zaczął uprawiać winnicę. Nie hodować, tylko uprawiać winnicę. Stał się rolnikiem. Ha? I to było bardzo wcześnie. Wtedy się bardzo też zdziwił, że nagle ten napój, który znał sprzed potopu, sok z winogron trochę się zmienił, to mu się sfermentowało, no i trochę się upił i trochę narozrabiał. Tak można powiedzieć. I nie będziemy teraz wracali do tego, jak to się stało, że ciśnienie na ziemi się zmieniło i fermentacja i te wszystkie procesy powstały, bo on tego nie znał. On zrobił winicę, myśli sobie, taki sok z winogron to będzie lepszy niż woda. Od początku krzew winny towarzyszył człowiekowi, już od czasów Noego. Obojętnie pomijając tą jego wpadkę na samym początku, usprawiedliwieniem jest to, że on nie wiedział o tych procesach, które przyszły na ziemię. Bo na początku jest napisane, że wilgoć wychodziła ze środka ziemi. Oni nie znali deszczu. A później jak już polało, to i tak z góry i z dołu, bo deszcz zaczął padać pierwszy raz z góry, ale jednocześnie napisane jest, że czeluście ziemi się otworzyły i woda wychodziła też spod ziemi. No jak zalało, to wszystko zalało. I wtedy się wszystko zmieniło. I wtedy się zdziwił, że są inne procesy na ziemi niż kiedyś były. No i napił się tego soku, co już stał się alkoholem. No i wtedy wiadomo, co po alkoholu zrobił. Ale zostawmy tą historię. Krzew winny jest znany od samego początku w Biblii, już od czasów Noego, że on już go uprawiał świadomie. Nie, że tam coś mu wyrosło, jakaś pokrzywa i zrobił z tego zupę, ale nie wiedział, jak to uprawiać. Tylko uprawiał to. I w historii Izraela zawsze na północy, w górach zwłaszcza, na terenie górzystym to jest ten Hebron. Dobrze mówię, Ester? Hebron. Najbardziej sławne winnice to tam na północy Izraela. I oni uprawiali te winnice. I myślisz sobie tak, ty to, ale oni pili. Oni uprawiali winnice, bo bardzo lubili jeść winogrona z chlebem. Spróbuj kiedyś. Może to być chleb od marlenki. Albo taki biały, zwykły, ale to nie będzie taki dobry. O ich jedzeniem był winogron z chlebem. To jest ich tradycja. Czyli nie tylko na wino wszystko przerabiali, tylko świeże winogrona jedli z chlebem. Też dobre, nie? Takie śniadanie i deser dwa w jednym. Później dopiero przerabiali to, suszyli, przerabiali na rodzynki, zapas na zimę, dwa. A dopiero na trzecim miejscu przerabiali to na wino. Czyli ta winnica zaspokajała im taki bieżący pokarm plus zapas na zimę. Teraz ja wiem, te nasze siostry zboże powiedzą, no tak, no to jest zapas, to jest bomba witaminowa, tak, no i cukier i to wszystko było. W tej rodzynce mamy to, tak? Mamy to, no. Czyli to na zimę było ok. No i dopiero później wino do picia. W ten sposób uprawiali winnice i wykorzystywali jako pokarm. W pewnym momencie, wiecie co jest, ale jednak to powiem. W pewnym momencie Bóg mówi do nich, nie będziecie mi tego wina, tego soku wyciskali żarnami. Wiecie, żarna były do robienia mąki. Jak wszystko to włożą, kamień po tym pojedzie, już sok jest, nie? Ale zanim to nasze siostry wyczytały tam w internecie, że te ziarna mają składniki takie i takie, ale też szkodliwe, zwłaszcza jak je się rozgniecie kamieniem, to Pan Bóg powiedział, nie będziecie tego robić. I powiedział im, macie dusić nogami to wszystko. Tak jak babcia kapustę w Polsce. Bo nogami nie rozgnieciesz tych nasion. On im nie tłumaczy, że w tych nasionach jest dla was niedobre to. Cały tam wykaz tablicy Mendelejewa. Tylko nie będziecie tego robić. I oni nie mogli żarnami wyciskać tych winogron. Tylko, jak to się mówi, ręcznie albo jeszcze lepiej nożnie robili to. Czyli udeptywali, ten sok wylatywał, ale nasiona pozostawały w całości i nie tłumaczył im Pan Bóg, że to jest trochę szkodliwe dla nich. Zwłaszcza w dużych ilościach, prawda? Spożywanie tych nasion, które mają różne tam właściwości, było niebezpieczne. I Pan Bóg im zabronił tego i oni już nie robili, czyli nie robili takie przemysłówki po prostu miażdżenia tych ziaren przy pomocy kamieni, koła i tak dalej. Bo nie było to dla nich dobre. Pan Bóg im tego już dalej tak powiem, w ogóle nie wyjaśniał, co, po co, dlaczego. Jeżeli teraz byśmy chcieli wrócić do tej historii o krzewie winnym. Zobaczmy na inne zachowanie Jezusa, kiedy nie w tej modlitwie Ojcze Nasz, co mówimy, że to modlitwa Jezusa, ale to jest tylko instrukcja, schemat modlitwy dla nas. Ale prawdziwa modlitwa Jezusa to jest modlitwa arcykapłańska, kiedy On mówi do Boga wprost, dziękuję Ojcu za ludzi, których Mu dał. I tam wymienia coś takiego, aby wszyscy trwali i byli jedno. To samo, co w tej przypowieści o winnym krzewie. Aby wszyscy byli jedno. W tej modlitwie, to jest w Ewangelii Jana, 17 rozdział, aby wszyscy trwali i byli jedno. Bardzo ważne słowo, bo to w całej tej przypowieści o krzewie winnym występuje również to słowo o jedności, o trwaniu i zależności od siebie. Trochę mi nie idzie z tą jedną ręką, ale nie będę się poddawał. Zobaczmy teraz, jak wygląda ta przypowieść. To opowiadanie o krzewie winnym, to świadectwo. Ja jestem krzewem winnym. Gdzie jeszcze Jezus mówi o winie w swoim nauczaniu? Podczas ostatniej wieczerzy. Wspomina też o to, co było od czasów Noego, poprzez całą historię Izraela. Mówi też o winie. I co tam powiedział? Że to jest znak przymierza. Chleb i wino, czyli moja krew i ciało. I jeszcze tam wspomina coś innego. Daje taką obietnicę, którą dobrze znamy, że od tej chwili nie będę spożywał z tego owocu. To też nie można tak interpretować, że nie będę pił wina, bo to, co mówiliśmy, spożywał z tego owocu, to można było zjeść rodzynki, można było zjeść świeże winogrona z chlebem, tak jak oni lubili. Nie będę spożywał z tego owocu, aż się spotkamy w Królestwie Bożym. Czyli dla niego to było ważne. To jest obietnica nowego przymierza. Powstrzymam się od tego, aż nie zrobimy tego znowu razem, kiedy się spotkamy na uczcie. Znowu pojawia się to wino tam. Krzew winny idzie przez całą historię Izraela od czasów świątyni, poprzez to, że całą świątynię zdobili lub liściem winogrona, lub samymi gronami. Jeden z elementów dekoracyjnych, bardzo popularny. Też jak bili pieniądze, jak to się mówi, wyrabiali monety, to na monetach bardzo często umieszczali winogrona. No taki po prostu zwyczaj. My mamy inny, że tam wszędzie jest orzełek, prawda? A oni winogrona, kiść winogron. Tak było po prostu w Izraelu. I teraz, kiedy czytamy tą przypowieść, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Jezus wyraźnie tłumaczy, jakie są relacje. Siebie porównuje do krzewu, ale tym ogrodnikiem czy winogrodnikiem jest Bóg Ojciec. I mówi jednocześnie, co robi ten ogrodnik. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Ja tutaj zrobiłem taką planszę, ale to nie jest pięknie namalowane, ale jest. O, i tu jest tak, jakiś tam krzew, prawda? Do przodu? Wolałby, żeby nikt tego nie fotografował. Tak, on sobie rośnie. Jest pień i są te pędy, bo mówimy o, to jest pęd. Wy jesteście tym pędem, tak mówi Jezus. I tu jest jakiś tam winogronek. Ja jestem krzewem winnym, Jezus mówi. Wy jesteście latoroślami. To jest ten pęd, który w ciągu jednego lata, czyli jednego roku wyrasta. To jest latorośl. I mówi, że tak, ojciec przychodzi, obcina te pędy takie wybujałe, co oni chcą mieć kościół bez kościoła albo kościół bez przywództwa i są sami dla siebie kościołem i chrześcijanami i to on to odcina, bo nie trwają w nim. To są te pędy, które nie pasują do niczego. A te, które są właściwe, zostawia. I teraz ci, którzy rzeczywiście są, znają się na tym, mówią tak. Najlepsze są pędy, które mają niezbyt dużą odległość do korzenia i przy głównym pędzie, prawda, że to jest ta zależność, że te wszystkie wybujałe, to one i tak owocu nie przyniosą, bo odległość od korzenia jest trochę za duża i ważne jest, aby trwać w tym głównym pniu. I tutaj się kończy ten mój rysunek. I teraz tak, to co już jest odcięte, to Jezus mówi w tej przypowieści, to wtedy tak, na wiosnę idą, odcinają te wybujałe, zeschnięte, nieużyteczne, składają na bok i do spalenia. Ktoś może powiedzieć, ale to winogrąd jest dobry też na tym zrobić ognisko albo coś można uwędzić. O, i koniec. I to się spali w ogniu i nie ma. A te pozostają. Im się robi więcej światła, one zostają. Jeżeli by ten nasz ogrodnik tego nie obcinał, tak my dzisiaj widzimy pędy, co mają 1,5 metra, 2 metry, wszystko przemysłówka, tak poukładane ładnie w rzędach rosną i ten. Jeżeli by tego tak nie poobcinał, to widzieliście pewno winogron gdzieś na domach, który rośnie do kilkudziesięciu metrów. Tu jest wsadzony, gdzieś idzie po murze i nie wiem, rośnie po domu i nie wiadomo ile lat i może rosnąć kilkadziesiąt metrów wysoko. Tak samo korzenie wchodzą między skały bardzo głęboko w poszukiwaniu wody. Jest to roślina, która można powiedzieć w różnych warunkach nie potrzebuje dobrej wcale ziemi, wystarczy piasek, skała i potrafi przetrwać. Jezus zwraca uwagę na to, że my jesteśmy tylko tym jednorocznym pędem, tą latoroślą wszczepioną w Niego. Wszczepioną w Niego. I pytanie, czy ten taki jednoroczny pęd, jak go się obetnie, to przeżyje? No parę dni przeżyje, ale nie ma zasilania. Ani od głównego pnia, ani nie ma zasilania od korzenia i zazwyczaj po paru dniach szybciutko po prostu uschnie. I z takiego pędu nie będzie owocu. Wiecie, co w tej przypowieści jest, w tej historii o krzewie winnym jest takie trudne, to są trzy słowa, które są dla nas trudne, niemodne, niepopularne i jakby było można, to lepiej by było nie wspominać. To jest tak, trwanie, oczyszczenie i owoc. On mówi tylko o krzewie winnym, ale ważne jest trwanie. Niepopularne słowo dzisiaj, bo mówi, kto trwa we mnie. Trwanie to jest takie, wiecie, trwam w czymś, bo sobie tak postanowiłem. I to słowo tam jest wymienione 8 razy. W tym krótkim świadectwie 8 razy. Kto trwa we mnie, a kto nie trwa. I kto trwa, i kto nie trwa. I tak 4 razy podwójnie, czyli 8 razy Jezus powtarza to słowo. Trwanie to jest jakaś decyzja, że ja będę przy Jezusie. To nie jest takie, na przykład, dobra, dzisiaj nie pada, to pójdę do zboru. Albo na przykład, dzisiaj nie pójdę, bo ostatnio 2 tygodnie temu pastor mówił 2 kazania razem, więc mam 2 niedziele odhaczone do przodu. A poza tym pada. Trwanie to jest coś takiego, że podejmuję decyzję, że jestem z Nim. I on mówi i powtarza to ciągle, kto trwa we mnie. To nie jest od czasu do czasu. Wyobraź sobie, że tak, no wiesz, tam popcinają te gałązki, a później znowu je przyklejają. I znowu na chwilę i później tak. To tak nie funkcjonuje. One muszą być w tym krzewie na stałe i rosną wtedy. Wtedy korzystają z tej mocy, z tych minerałów, z tej wilgoci, która jest w ziemi, korzystają z deszczu, który jest i z wilgoci, która jest w otoczeniu i ze słońca. Ale te są obcięte, to już one nie trwają. Już one są skazane na spalenie. To trwanie nie jest ulubionym słowem w Biblii. Bo Jezus mówi też, kto trwa w miłości. No masz tutaj. Kto trwa w miłości, czyli to jest decyzja, że ja będę kochać innych. To nie jest łatwe. Tu nie mówimy o takim, że och, moja narzeczona jest taka piękna, jak łatwo jest ją kochać. A po 50 latach? Nie jest może taka piękna jak na zdjęciu ślubnym. 50 kilo starsza, 30 kilo starsza na przykład, albo coś, prawda? Kto trwa w miłości, to nie jest emocja, to nie jest kaprys, tylko decyzja. Kto trwa w miłości, trwajcie we mnie, prawda? I tutaj on mówi, kto trwa w krzewie winnym. To jest tak jak trwanie w miłości, decyzja na całe życie. I później pada jeszcze następne słowo, które też nie jest popularne, ani nie jest ulubione. Oczyszczenie. Bo Jezus mówi, że przychodzi ojciec, nawet nie on, przychodzi ojciec i mówi, patrzy, aha, te, które wybujałe, to z nich nie będzie owocu, oczyszcza, tak? Żeby zapewnić miejsce tym dobrym, wycina te byle jakie, mówiąc krótko, które i tak nie przynoszą owocu. Czyli oczyszczanie, znowu niepopularne słowo dzisiaj w chrześcijaństwie, gdzie chciałoby się mówić tylko o sukcesie i że zbawienie jest za darmo i że nie będzie żadnych problemów i nie mówi się, że to nie jest pełna Ewangelia. Oczyszczanie. To słowo jest w Nowym Testamencie katarzis. My znamy to katar po polsku, że jak człowiek się przeziębi, to organizm się oczyszcza poprzez tą wydzielinę, tak? I mówimy, och, ma katar, to potrwa 7 dni, ale to później przejdzie, czy pójdzie do lekarza, czy nie, to i tak tydzień. Katarzis, oczyszczenie. Oczyszczenie. Aby uratować innych, ojciec odcina te byle jakie pnie, z których, pędy, z których nic nie będzie. I później na końcu Jezus mówi, jeżeli trwacie, poddajecie się temu oczyszczeniu, które jest konieczne, czy on zakłada, że to oczyszczenie to jest taki proces, że nam to jest potrzebne w naszym duchowym życiu, to wtedy wydacie owoc. Aha. Czyli ktoś może powiedzieć, ty no, ale to po co on ma relację z nami? Bo nas kocha. Bo nas uratował. Albo też, żebyśmy przynieśli jakiś owoc. Bo ten ojciec ogrodnik pielęgnuje ten krzew, aby ten krzew przyniósł owoc. Bo dzisiaj, w tych czasach, w których żyjemy, Bóg nie działa inaczej, jak tylko przez nas, z naszą pomocą, z naszym współdziałaniem i my przynosimy owoc. Czyli Bóg nie działa sam na własną rękę, tylko poprzez swój Kościół, który, czyli my, którzy mamy przynieść owoc. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. To jest ta obietnica. Jeżeli trwamy, jeżeli się oczyszczamy, przynosimy owoc, a jednocześnie Jezus mówi, że daje nam to pewność, że nasze prośby zgodne z Bożym Słowem będą spełniane przez niebo, czyli przez górę. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Aha. Że Ojciec będzie uwielbiony i będzie się radował z tego, że my przynosimy owoc i stajemy się uczniami Chrystusa. Czyli jako wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa, tak? No to uczeń Chrystusa, według tego, co było przeczytane, ma przynosić owoc, bo z tego raduje się Bóg. Ma przynosić owoc. Jednocześnie Jezus w przypowieściach o talentach i w innych mówi, że nie doznają, nie otrzymają nagrody ci, którzy dostali jakiś talent, zakopują go, chowają pod łóżko albo zawiną w chustkę i czekają, aż ojciec przyjdzie. Bo jak nastąpi czas rozliczenia, ach, nic nie ruszaliśmy tego, bo nie wiadomo, co będzie, wiemy, że ty jesteś sprawiedliwy, srogi i tak dalej, więc czekaliśmy, nic nie robiliśmy z tym. A Biblia mówi, gdzie jest owoc? Że on raduje się z tego, że nas wyposaża, ale my mamy przynieść owoc. W ten sposób będzie uwielbiony ojciec. A ty mówisz, no ale ja uwielbiam Boga, że na przykład ładnie tak zaśpiewam. Albo powiem kazanie, albo pomodlę się. Ale to jest ta część teoretyczna. A część praktyczna to, czy zmieniasz życie innych ludzi, czy okazujesz im miłość. To jest to przynoszenie owocu. Być może powiedzieć, no ja tylko ładnie śpiewam, ale czy ludzie wiedzą, że jesteś chrześcijaninem? No nie, bo ja śpiewam po ciemku i zamknięciu. No chwalisz Boga, jest okej, okay. Ale czy przyniesiesz w ten sposób owoc? Ojciec cieszy się, kiedy przynosimy owoc. Oczywiście chodzi o ten owoc duchowy, tak jak tutaj w tym świadectwie. Owoc duchowy, czyli to ta strona praktyczna, kiedy mówimy innym o Jezusie, kiedy mówimy innym o Jezusie, to sami musimy, powinniśmy według Bożego Słowa trwać w Nim, aby ten przekaz był pełny, rzeczywisty i miał moc, bo zasilanie mamy od Niego i kiedy trwamy w Nim, to wtedy jest gwarancja, że będziemy zauważali poprzez Ducha Świętego, kiedy z nami coś jest nie tak. Kiedy będziemy potrzebowali oczyszczenia, kiedy przychodzimy, mówimy, Panie, przebacz, to zrobiłem źle. To jest to oczyszczenie duchowe. W tym świadectwie jest pokazane jako obcinanie gałązek i rzucanie w ogień. No czasem może, czy ty, czy ja, będziemy musieli coś po prostu wyrzucić. Tak jakbyś rzucił w ogień i nie ma tego. No ale troszkę ci to szkoda. No jak ci to szkoda, no to Bóg ci tego nie zabiera. Że musisz coś wyrzucić, bo to ci jest niepotrzebne. To ci przeszkadza, oddziela cię od Boga i chcesz się oczyścić, przybliżyć na nowo do Boga, bo gdzieś skręciłeś w jakąś boczną uliczkę i trochę się zamotałeś i po prostu gdzieś tam miałeś swoją religię. Tak jak mówimy, że w Ameryce dzisiaj jest prawie 300 milionów chrześcijan i 300 milionów chrześcijańskich religii, bo każdy tam wyznaje trochę inną chrześcijańską religię. Każdy dla siebie, po swojemu i na swój wzór. I wszyscy mówią, my jesteśmy chrześcijanami, my mamy Biblię, my znamy Boga, ale każdy sąsiad wyznaje go troszeczkę inaczej. Czyli troszeczkę tworzą własną religię. Jeżeli trwać we mnie będziecie, przyniesiecie obfity owoc. Kochani, jeżeli ktoś ma ochotę w domu albo w tygodniu przeczytać sobie Psalm 80. To jest jedyny psalm, który jest napisany też na podstawie krzewu winnego, gdzie psalmista pisze o Izraelu jako o krzewie winnym. I tam jest cała mapa Izraela przedstawiona w postaci krzewu winnego i jego rozwój i to, co Bóg chce z nim zrobić. Wiele lat temu, zanim Chrystus przyszedł i powiedział tą przypowieść, o to świadectwo o krzewie winnym, został spisany Psalm 80. Zachęcam do przeczytania go w wolnej chwili. Jeżeli dokładnie popatrzysz, to od wersetu, jakby to powiedzieć, od 9 jest wyraźnie ten opis, 9 do 12 pokazany Izrael w postaci winnego krzewu. Więc to było ważne dla Boga, ważne dla Jezusa Chrystusa. I to świadectwo, ja jestem krzewem winnym, czyli zależycie ode mnie we wszystkim. Beze mnie nic uczynić nie możecie. A jednocześnie możliwość oczyszczenia, naprawienia tego, co jest złe. I ta wspaniała obietnica Jezusa Chrystusa, który powiedział, ja się wstrzymam, ja poczekam, aż razem zasiądziemy do uczty, ja się wstrzymam na ten czas. Pamiętamy, kiedy ostatni raz wypił wino przy ostatniej wieczerzy. Później próbowali mu na siłę podać to jako środek odurzający już przy ukrzyżowaniu, pomieszane z różnymi rzeczami, o których nie wiemy, ale przyjmuje się, że to tam były różne rzeczy i żółci, i mirra, i ocet, to co w tamtych czasach używali jako środek znieczulający, rozcieńczone winem, i on tego nie przyjął. Bo wcześniej powiedział, że powstrzymam się, aż się spotkamy. Zachęcam do tego psalmu 80. Zachęcam do tego, abyśmy zastanawiali się, czy jesteśmy w tym, czy trwamy w tym krzewie winnym. Czyli na dobre i na złe jesteśmy zaszczepieni w Jezusa Chrystusa. Czy poddajemy się temu oczyszczaniu, jakie Bóg chce zrobić, że coś czasem trzeba przyciąć. Tak jak przy krzewach, które gdzieś tam wyrastają, wybujałe, trzeba wyrównać, przyciąć. I jak pytałem się ogrodnika, no ale jak tak będziemy ciąć, to będzie teraz tego coraz mniej. Myślałem, że tylko jemu chodzi o to, żeby przyjeżdżać i ciąć. I ciąć, i ciąć, i godziny, i ciąć. A on mówi, że nie. I jak bardziej będziemy ciąć, to ta roślina lepiej będzie się rozwijać. Aha. To teraz, wtedy zrozumiałem to, że mnie nie naciąga, że tak po prostu ma być. Żeby niech się Pan tego nie boi. Trzeba ciąć. Okej. Więc tutaj też ten krzew będzie się rozwijał i ten pęd, ta latorość, czyli my będziemy się rozwijali, jeżeli poddajemy się temu zabiegowi. Wiesz, samo cięcie samo w sobie może być trochę bolesne, bo no tak to często wygląda. Życzyłbym sobie i wam wszystkim, abyśmy trwali w tym krzewie winnym, czyli trwali w Jezusie Chrystusie, na dobre i na złe. Abyśmy rozumieli, kiedy przychodzi czas oczyszczania, bo jest ten katarzis, bo to jest konieczne. I abyśmy byli świadomi, że uwielbiamy Boga nie tylko przez śpiewanie pięknych pieśni, co też nie jest złe, ale uwielbiamy Boga od strony praktycznej, kiedy przynosimy owoc. A Jezus mówi, jeżeli poddacie się tym wszystkim zabiegom, to będziecie przynosić obfitszy owoc. I tego sobie życzę i wam, niech wam Pan Bóg błogosławi. Amen. Jeszcze możemy, Artur, ciebie poprosić, zaśpiewamy coś, jeszcze mamy kolektę, ogłoszenia, to już poprowadź to dalej.